co życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękamy.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości. Przybądź i oświeć nasze umysły. Rozpal nasze serca, by ciągle kochały i szukały wskazówek w Słowie Bożym, które do nas Pan kieruje, poprzez także i świadectwo świętych, których życie rozpamiętujemy. Przybądź, Duchu Święty, Duchu Miłości, Światłości. Bądź z nami, bądź nad nami. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, dzisiaj wielka uroczystość. O tym mówimy od samego rana. Dwóch największych apostołów, chociaż trudno jest tak wyróżniać, bo wszyscy byli wielcy, wszyscy byli uczniami Chrystusa. Ale tutaj tych dwóch szczególnie daje nam historia przed oczy. Piotr i Paweł. Piotr oczywiście powołany od samego początku, wybrany. I Paweł, który nie był uczniem Chrystusa bezpośrednim, ale się potem tak nazwał, po nawróceniu, po tym wewnętrznym przeobrażeniu. No i tego mu Pan Jezus oczywiście nie odebrał i ten tytuł jest z nim. No i cóż, obydwaj ponieśli śmierć męczeńską w wiecznym mieście w Rzymie, gdzie na każdym kroku, tak można powiedzieć, na każdym metrze tego miasta jest ślad męczeńskiej krwi męczenników chrześcijan. Dzisiaj obchodzimy ich właśnie święto, uroczystość. Święty Piotr był uczniem wybranym. Skała, Kefas, opoka. Ten, na którym potem Chrystus powie, że zbuduje Kościół. Był wybrany do tego, by pełnić posługę prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał kościoły. Dlatego też zyskał to sławne miano apostoła narodów. I obaj przez swoje męczeństwo, jeszcze raz to podkreślmy, są właśnie związani z Rzymem, z wiecznym miastem. Uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którą dzisiaj przeżywamy za dwie godziny, za godzinę właściwie tak, łączymy się z Rzymem i tam msza święta, pod przewodnictwem Ojca Świętego i uroczystości, Od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie, 29 czerwca. Obaj apostołowie ponieśli śmierć męczeńską właśnie w czasie prześladowania cesarza Nerona. Zresztą no, wspaniały i taki naturalny, niesamowicie no, sposób taki naturalny opis tych sytuacji mamy tutaj w powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. A więc tutaj mamy no, chrześcijanie dla lwów, tak mówiąc w skrócie, i tam posługa Piotra i Pawła tak bardzo naturalnie chodzili, spotykali się w katakumbach, napełniali nadzieją chrześcijan. I co najważniejsze, Piotr tam opowiadał, był świadkiem. Mówił, jak to Pan Jezus właśnie. I to wszystko było tam przepięknie opisane. Właśnie oni słuchali i tym świadectwem się motywowali, budowali chrześcijanie rzymscy. Bo święty Piotr był świadkiem naocznym, a Paweł mówił to, co mu Bóg objawił. Popatrzmy, skończył szkoły rabinistyczne. Był też obywatelem rzymskim, był Żydem, był uczniem Gamaliela, a jednak Pan do niego trafił, oświecił go, przeżył nawrócenie. Mówimy, miał tą ślepotę i zewnętrzną, a także wewnętrzną, ale potem został uzdrowiony, otrzymał wzrok wiary i wzrok ten naturalny i głosił. Był i jest nauczycielem narodów. Stworzył, tak można powiedzieć, ten rys chrześcijaństwa, jaki dzisiaj my mamy, dzięki jego nauczaniu, dzięki jego listom. Dzięki niemu jesteśmy tym, kim jesteśmy. Były dyskusje, czy mamy być właśnie jako judeo-chrześcijanie, czy właśnie jak teraz. I Paweł mówi, nie ma już Greka, Żyda, Egipcjanina, nikogo. Wszyscy jesteśmy na nowo narodzeni właśnie w Jezusie Chrystusie. I to też przepiękne przywołanie właśnie kobiety, prawda? Zauważenie kobiety w świecie chrześcijańskim, jej rola podkreślona i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj święty Piotr i święty Paweł. Jeszcze idziemy dalej. Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie i tam poniesione męczeństwo sprawiły, że Kościół rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. Biskup Rzymu od tej pory jest następcą świętego Piotra, spadkobiercą tradycji apostolskiej świętego Pawła i co najważniejsze, cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym Kościele. Święty Piotr, pierwszy biskup Rzymu, jest uznawany też za pierwszego w gronie apostołów, bo otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu, prymat świętego Piotra. Jego następcy, czyli papieże, są obdarzeni łaską nieomylności w sprawach wiary, w sprawach doktryny oraz uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i moralności. Sprawują też najwyższą władzę kościelną wynikającą z przywileju, tutaj mówimy o tym przywileju właśnie prymatu. Na znak łączności biskupów ze stolicą apostolską w dzisiejszym dniu papież wręcza metropolitom paliusze. Jeszcze sobie przypomnijmy, są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, a ktoś powie nawet pewnego, nawet i podobieństwo do jarzma, ozdobione 6 krzyżami, wykonane z białej wełny. Pamiętajmy, baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia, w dniu świętej Agnieszki. Papież nakłada paliusze arcybiskupom, metropolitom, mianowanym w ostatnim okresie roku. Paliusze są symbolem władzy i zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii. I jeszcze wróćmy do dzisiejszych bohaterów, apostołów wspaniałych. Święty Piotr, pamiętamy, pierwotnie Szymon, pochodził z Betsajdy nad Jeziorem Galilejskim. Podobnie jak jego ojciec, brat też był rybakiem, a więc prostym człowiekiem, wykonywał prosty zawód rybaka. Był człowiekiem żonatym, po ślubie mieszkał w Kafarnaum. Do dzisiaj mamy ślady domu świętego Piotra, gdzie tak bardzo lubiał przebywać Pan Jezus. To Kafarnaum było takim miejscem jego spotkania, wypoczynku, tak można powiedzieć, takiego pewnego uspokojenia po różnych doświadczeniach. I być może właśnie też pierwotnie święty Piotr, tak się mówi, mógł być uczniem świętego Jana Chrzciciela. W chwili powołania Jezus nadał mu nowe imię Piotr, to znaczy skała. Jako pierwszy w imieniu wszystkich apostołów uznał w Jezusie Mesjasza. Pamiętamy to pytanie Chrystusa: a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I tutaj Pan Jezus od razu mu powiedział: powiedziałeś to nie od siebie. Nie odkryłeś tego poprzez badania, prawda, naukowe, poprzez jakieś doświadczenia. Po prostu Pan Bóg ci to objawił i to jest znak, jesteś naznaczony. Ty jesteś Piotr, skała. Na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą, i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tu jest władza świętego Piotra, sukcesja apostołów i paradoks, bo możemy powiedzieć, no czemu Pan Bóg skazał na człowieka, który potem zawiedzie. Tutaj zawieszam głos, ale zawiódł. No Piotr zawiódł, zaparł się Chrystusa. Pamiętamy po aresztowaniu, Wielki Czwartek, nie znam tego człowieka, a jednak Pan Bóg widział dalej, miał plany szerokie, mocne. Jako Bóg widział w tym człowieku właśnie to oparcie dla Kościoła. I to, no ta porażka, ten jeden przegrany mecz, możemy powiedzieć tak mundialowo, wcale nie przeświadczyło o tym, że Piotr zawiódł na całej linii. Potem żałował, potem się podniósł, potem mówił, że jest mu bardzo przykro, płakał. Mówi się tak w tradycji, że nawet, to tak pamiętam z dzieciństwa, gdzieś z opowieści, że nawet wyżłobiły mu się takie na policzkach, prawda, zmarszczki, prawda, po tym płaczu takim długim, rzęsistym, no takim mocnym. I widzimy Piotra potem przemienionego. Jeszcze wrócimy do niego, bo tu mam jeszcze kilka cytatów z książki księdza Krzysztofa Wąsa, tytuł Skała, o świętym Piotrze, może zdążę. Ale mamy potem to przekazanie władzy. Tak zwane katalogi apostołów. Jest zawsze wymieniany Piotr na pierwszym miejscu. Piotr i apostołowie, tak się często mówi. A więc jego szczególna rola to podkreślenie świętego Piotra. Po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy z apostołów wszedł do pustego grobu. Chociaż Jan, pamiętamy, przybiegł pierwszy, bo jego młodość, mięśnie, szybkość dała mu ten przywilej pierwszeństwa, ale jednak Jan nie wszedł pierwszy do grobu. Nie wiemy. Chciał się, prawda, chciał Piotrowi ustąpić miejsca, a może się bał rozczarowania, a może się bał tego, że jednak brakło mu wiary. Nie wiadomo. W każdym razie Piotr wszedł pierwszy do grobu i potwierdził, że Chrystus zmartwychwstał. Piotr i apostołowie. Później to jemu właśnie Pan Jezus powiedział: paś owce moje, paś baranki moje. Mimo że gdy Jezus był sądzony i skazany na śmierć, jeszcze raz wracam, przepraszam świętego Piotra, ale trzykrotnie się go Chrystusa zaparł. To jednak to wszystko Jezus przekreślił i prymat świętego Piotra jest podtrzymywany. Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, w Lidzie, w Jafie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej i wreszcie do Rzymu, gdzie założył gminę chrześcijańską, był jej pierwszym biskupiem. I tam właśnie podczas prześladowań Nerona, strasznego psychopatyka i tak dalej, zwichrowanego cesarza, i to już nie będę o nim mówił, ale został on zamordowany właśnie około roku 64. Nad jego grobem w IV wieku, za czasów Konstantyna Wielkiego, wzniesiono kościół, który po różnych przebudowach ostatecznie przybrał postać obecnej bazyliki świętego Piotra. Napisał dwa listy apostolskie, które weszły do kanonu Nowego Testamentu, a my dzięki Sienkiewiczowi mamy też na Via Appia kościółek Quo Vadis, wzruszający, malutki, taka kapliczka. No ale któż z nas tam, będąc w Rzymie, nie poszedł kiedyś i nie zobaczył odbitej stopy w skale. Oczywiście, to poniekąd jest pewna i też legenda, pokryw, ale tak mogło być, że Piotr się wystraszył. że Piotr powiedział, że nie wytrzymam, uciekam, idę z wiecznego miasta i tam się spotkał z Chrystusem. Zobaczył go i zapytał, quo vadis, Domine, dokąd idziesz, Panie? A ja mu, on, Chrystus powiedział, idę tam, by powtórnie mnie ukrzyżowano, bo Ty znów nie dajesz rady. No i Piotr zawrócił i wiemy, że oddał życie śmiercią męczeńską. Przepiękny, przepiękny motyw, no Via Appia zachwycająca, jak ktoś tam jest, to widzi te kamienie, te pietre, te wielkie kamienie, które tworzą tą właśnie drogę apijską, ale sobie zawsze przypominamy, tą drogą szedł święty Piotr, tam spotkał Chrystusa. Jest kapliczka, jest ta pamiątka, niesamowite doświadczenie właśnie Via Appia. I widzimy te akwedukty, które prowadziły świeżą wodę do miasta Rzymu z gór tutaj pod rzymskich. Ale przede wszystkim ta droga Via Appia i to spotkanie, to nawrócenie świętego Piotra. I kult świętego Piotra, który trwał od początków kościoła, nad jego grobem zbudowano kościół, potem bazylika, potem mieszkali tam biskupi rzymscy i obecna świątynia jest dziełem wielkich mistrzów, pamiętamy, budowana przez ponad 100 lat, 1506-1667, także potem po podpisaniu paktów tzw. laterańskich, a więc wokół bazyliki jest teren miasta państwa Watykan. Rocznie kult świętego Piotra wzrasta, przybywa tam około 10 milionów pielgrzymów, turystów. Bazylika świętego Piotra, ciekawe, nie jest jednak katedrą rzymską. Tę honorową rolę pełni bazylika świętego Jana na Lateranie. I jeszcze o Pawle przypomnijmy sobie, a więc Paweł Szaweł przed nawróceniem, urodzony w Tarsie, około 5 roku po Chrystusie, pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał również obywatelstwo rzymskie, należał do stronnictwa faryzeuszy, był uczniem nauczyciela żydowskiego Gamaliela, zacięty wróg kościoła, faryzeusz, nawrócił się około 35 roku, czyli miał gdzieś około 30 lat, w drodze do Damaszku, gdy został powalony na ziemię. Oczywiście potem Caravaggio pokazuje nam to nawrócenie, że spada z konia. O koniu nie mamy mowy w dziejach apostolskich, ale to powalenie na ziemię jest autentyczne. Słyszał tylko głos i ukazanie się Jezusa i ten głos, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Po tym nawróceniu 3 lata potrzebowałby ochłonąć, by pozbierać się, tak można powiedzieć po naszemu, był w Damaszku. Później na krótko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi apostołami. Tam utwierdził swoje nawrócenie i potem 3 wspaniałe, wielkie podróże misyjne, w których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet do Grecji dotarł właśnie święty Paweł. Z niektórych fragmentów jego listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświadczenie mistyczne, a więc to jest to bardzo, bardzo ciekawy jego rys. Jeszcze wracając do świętego Pawła, potem oczywiście po nawróceniu, z powodu gorliwości apostolskiej, jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo, aresztowany w roku 60 w Jerozolimie, spędził 2 lata w więzieniu w Cezarei, a po odwołaniu się do Cezara został przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domowym. Potem uwolniony był, podróżował do Hiszpanii, na Kretę, został ponownie aresztowany i w roku 67 otrzymał wyrok, śmierć męczeńską. Jako obywatel rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Jako datę śmierci apostoła podaje się właśnie 29 czerwca. Już Konstantyn Wielki po roku 330, a więc tym przełomowym, na miejscu męczeństwa świętego Pawła wystawił świątynię. Były to świeże ślady jeszcze i znajduje się ona już poza murami starożytnego Rzymu, nosi nazwę Bazylika świętego Pawła za murami, Fuori Muri. I święty Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma Świętego. Dzięki też świetnemu wykształceniu potrafił nawiązać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji wśród pogan. Jest nazywany apostołem narodów. No gdyby nie święty Paweł, to gdybanie nie jest takim dobrym sposobem poznawania świata, ale no właśnie święty Paweł wyruszył poza basen Morza Śródziemnego. Tak możemy powiedzieć, dzięki niemu wiara, chrześcijaństwo rozeszło się po całym świecie, bo trafiło do Rzymu, potem do Europy, tej północnej, poza Alpy, no i na południe, na północ, gdziekolwiek. Teraz mamy ślady chrześcijaństwa tam. To wszystko jest dzięki świętemu Pawłowi. Ale tu też ciągle powracamy do Piotra, i który po tym doświadczeniu swojego relacji z mistrzem powiedział to, co powiedział, a więc rozpoznał Mesjasza w Chrystusie i to rozpoznanie było dzięki właśnie objawieniu Bożemu. To głos Boga dał mu tą odwagę powiedzenia, że właśnie w Chrystusie jest postać Mesjasza. Pod koniec życia on wszystko jakoś podsumowując spojrzy inaczej i powie o sobie. Tutaj zauważamy w pierwszym liście świętego Piotra: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, wyciągnie ręce i da się poprowadzić przez innego drogą, którą pierwszy przeszedł jego Pan. Tutaj mamy to doświadczenie świętego Piotra, który przeszedł niejako krok po kroku to, co doświadczył Chrystus, a więc od tego rozpoznania, od tego nauczania, aż po śmierć męczeńską, śmierć na krzyżu, gdzie sam poprosił, żeby był inaczej krzyżowany niż Chrystus Pan, że nie jest godzien być tak samo krzyżowany. Stąd też mamy w kaplicach, chociażby w kaplicy Ojca Świętego Jana Pawła II, czy w replice w naszym sanktuarium. Niektórzy myślą, że jest to krzyż odwrócony, że do góry nogami. To oczywiście jest święty Piotr, pamiętajmy, to nie jest Pan Jezus, tylko święty Piotr, bo on tak poprosił, że nie jest godzin tak samo umierać jak jego mistrz. A więc spotykamy Piotra po raz ostatni nad Jeziorem Galilejskim. Jego rozmowa ze Zmartwychwstałym jest dla nas istotnym punktem, jak tutaj ksiądz Krzysztof Wąs z książki Skała zauważa. Po cudownym połowie ryb i wspólnym śniadaniu Jezus trzy razy właśnie zapytał go o miłość. A Piotr trzykrotnie odpowiedział: Ty wiesz, że Cię kocham. Filo se. Pamiętamy ten dialog. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wiedział, że zna jego serce i że prawda o nim jest taka, iż dzisiaj może zapewnić go jedynie o przyjaźni, zażyłej więźni. Piotr nie był jeszcze gotowy do miłości całkowitej, agapao, choć bardzo tego pragnął. Mimo to, zauważmy, Pan Jezus trzykrotnie odpowiedział na jego wyznanie, że mu ufa i że dał do zrozumienia, że nie boi się powierzyć mu swoich baranków i owiec. Piotr trzy razy usłyszał karm je, a więc boskie, paś je, bądź dla nich przewodnikiem. Brzmiało to jak wyznanie: ufam Ci, Piotrze. Zaufanie Pana Jezusa podnosiło go i leczyło ze smutku, który trapił jego serce, że nie jest jeszcze gotowy na całkowitą ofiarę z siebie. Piotr dojrzewał do tego, żeby taką ofiarę wydać. Dojrzewał, a więc był w tej szkole Jezusa. Oczywiście miał tą obietnicę, że nadejdzie dzień, w którym dojrzeje do miłości ofiarnej i uczci go śmiercią męczeńską, ale to będzie musiało potrzebować przygotowania. Będzie gotowy do przeżycia Paschy z Jezusem, do całkowitego się utożsamienia z Nim, także w Jego śmierci. I tutaj mamy też wspaniały też odpowiedź. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Tak święty Jan to pięknie podkreślił. Jan dopowiada też, że Jezus powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Obietnica zawiera trzy bardzo istotne elementy, momenty, które naznaczą drogę paschalną, pamiętajmy, świętego Piotra. Tak samo i Pawła, ale tu Piotra mamy na myśli. Gdy się wypełnią, stanie się on dojrzały do miłości, którą pragnie ofiarować Jezusowi. A więc dojrzeje w swojej wierze, w swoich słowach, w swoich przekonaniach, bo wcześniej to były zapewnienia, to może była pewna taka, nawet i taka młodzieńcza, chociaż Piotra sobie wyobrażamy takiego ostatecznego, starszego, dojrzałego, ale to była taka pewna improwizacja, prawda, że pójdę, oddam wszystko, taki zapał, prawda, jeszcze bez przemyśleń. Dopiero potem Piotr dojrzewa, wszystko to wspominając, przemyślując, nauczając i wreszcie mówi, gdy się zestarzejesz. A więc droga Piotra nie zakończy się szybko, doczeka starości, chociaż był młody, był silny, sam się opasywał, ale będzie moment, że wyciągniesz ręce, inny cię opasze i poprowadzi tam, gdzie nie chcesz. To są te trzy zapowiedzi drogi paschalnej, które dopełni się, gdy Piotr się właśnie zestarzeje w sensie cielesnym, bo duchowym będzie coraz młodszy, będzie coraz bliższy Chrystusowi, prawda, Jego Ewangelii. A więc starzenie się to cielesne i ta młodość ducha, czyli te dwa zegary, ten, który mówi, że już jest późno i ten drugi zegar mówi, że już jest coraz bardziej wcześnie, coraz bardziej jest świeży do świętości. A więc tu mamy ten opór. Piotr słyszy, że aż do starości będzie dojrzewał. Po co? By tracić życie dla innego. I aż do starości będzie doświadczał oporu. Ale Pan Jezus mu obiecuje, że jego doświadczenie paschalne się dopełni. I tu mamy to wezwanie, tu i teraz, pójdź za mną. Piotr dobrze znał te słowa. Już je słyszał. On jest człowiekiem, który doświadczył tego, pójdź za mną. A więc tu i teraz nie zwlekaj, nie odwracaj się. Nie mów za tydzień, za dwa, za miesiąc. Nie mów potem. Albo tu, albo nigdzie. Albo teraz, albo nigdy. Tu i teraz pójdź za mną i idzie. To jest ta świeżość odpowiedzi apostoła. Dlatego też mówimy, że czas młodości jest czasem takim chmurnym, durnym, ktoś powie. Ale to też jest taki moment tej świeżości, kiedy my podejmujemy decyzję taką, no czasami na granicy mówimy jakiejś takiej, prawda, odwagi graniczącej z brakiem przemyślenia, takiej brawury, ale to jest ta młodość właśnie, bo im się bardziej starzejemy wiekowo, latami, tym bardziej myślimy, obliczamy, przeliczamy, czy warto, czy nie warto. Tutaj następuje to spowolnienie, a tutaj jest tu i teraz, tak idę. Potem dopiero nabieramy dojrzałości, nabieramy doświadczenia, ważymy sobie myśli i tak dalej, ale jest to bardzo potrzebne. Właśnie to takie apostolskie, piotrowe, tu i teraz, pójdź za mną. Oczywiście, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham i to odtąd pójdź za mną, aż do całkowitej ofiary z siebie. Piotr zdał egzamin, bo do końca był wierny Chrystusowi. Nie zaparł się go na końcu, oczywiście. Mało tego, oddał życie i prosił o to, żeby jego śmierć nie była taka sama jak Chrystus, ale że była odwrotnością, prawda, tego, co on przeżył. No więc, że była pewnym takim nawet i przy śmierci była czymś innym, nie tak dosadnie podobnym, jak Chrystus na krzyżu umierał. Co jeszcze ważne, a więc pierwszy list świętego Piotra, widzimy tutaj tego właśnie Kefasa, skałę usyłku życia, świadomy swojego powołania, swojej misji, tego, że jest zdolny utwierdzać braci w wierze, bo o tym mówi, i nawet tego, że może ich utwierdzać, gdy są prześladowani. Nawet jeśli, jak twierdzą niektórzy, list ten został napisany przez kogoś innego po śmierci apostoła, to jednak przebija się tutaj ogromny autorytet Piotra. jakim się cieszył w pierwotnym kościele. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. I co ciekawe, list jest skierowany do tej młodej wspólnoty wierzących w Azji, szczególnie w Azji Mniejszej. Piotr pisze z Rzymu, z centrum świata, można powiedzieć z tego pępku świata, prawda? Miejsca publicznego, do którego docierały informacje najświeższe, gdzie się wymieniały myśli. On stamtąd właśnie pisze, przekazuje te informacje, świadome tego, że chrześcijanie już wtedy żyją w nasilającym się zagrożeniu i ucisku. I niemało jest w ich środowiskach czego? Oszczerstwa, pogardy, wyrzucenia poza margines i tak dalej. Niewątpliwie żyją oni w poczuciu wyobcowania. I tutaj Piotr wczuwa się w stan ducha. Wie, co oznacza to wyobcowanie, to zagrożenie, ta pogarda. Wie, czym ono może się zakończyć. Pamięta również, że Chrystus sam zapowiada to odrzucenie, to cierpienie i śmierć. I minęło niewiele lat. Sytuacja się powtarza. Sędziwy Piotr jest w Rzymie i z tamtejszą wspólnotą doświadcza prześladowań, podobnych do tych, których doświadczają bracia w Azji Mniejszej. On także jest na obczyźnie, daleko od miasta świętego. Rzym to jest ten Babilon, miejsce wygnania, miejsce cierpienia, miejsce odrzucenia. I teraz Piotr inaczej patrzy na te wydarzenia, ma pokój w sercu, ma nadzieję, bo się nawrócił. Czyli dojrzał do utwierdzania w wierze swoich braci. To jest bardzo ważna jego ta ostatnia rola. Ewangelizowanie, dawanie świadectwa, opowiadanie, ale i w tym czasie się nawraca, czyli zmienia myślenie i utwierdza braci w wierze. I to jest jego ta misja końcowa. Zresztą ten list pierwszy, który czytamy jako czytanie, pamiętamy w komplecie. Bądźcie trzeźwi, a więc myślący, świeżi, aktywni, czuwajcie. Nie śpijcie, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. A więc ta troska, a więc chcę pocieszyć, umocnić braci w wierze. Jego słowa nie są puste, bo on wie, co znaczy dać się skusić, dać ulec, prawda, zniechęceniu, ulec zastraszeniu. Wie, że musi dać świadectwo. I te słowa są wiarygodne, poparte jego życiem, więc może mówić jako świadek Chrystusa, jako ten, który ma świadomość, że Chrystus mu przyobiecał chwałę, jego miejsce w niebie, ale mimo wszystko chce, póki jeszcze żyje, być na koniec tym, który umacnia braci w wierze. Umacnia. To jest poruszające świadectwo wiary. Zachęcam do czytania tego listu niedługiego świętego Piotra I, który zbliża, pokazuje nam, jak on właśnie dopływa do mety. Prawda? Jak jego ostatnie momenty. To jak święty Jan mówi, miłujcie się nawzajem i tak dalej, wspierajcie się. Miłość jest najważniejsza. To Piotr wcześniej powie, bądźcie mocni w wierze. Umacnia wierze braci, czyli nas, bo jest Kefa, czyli skała. Czyli to oparcie, czyli ten port. Wiemy, że na skale możemy zawsze budować to, co jest niezniszczalne, mocne. Skała zawsze stanowi dla nas punkt oparcia i port jakiś docelowy. Na skale można się po prostu oprzeć.